Na początek stanowisko Adama Bodnara w sprawie ważności wyborów. Prokurator generalny postawił warunek. Posłuchajcie jaki. Polska zakończyła wczoraj przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Pytamy, jak oceniany był ten czas. Później w faktach temat wakacyjny. Jak się okazuje, coraz popularniejsze są krótsze i częstsze wyjazdy niż jeden długi urlop. Adam Bodnar przekazał w poniedziałek Sądowi Najwyższemu swoje stanowisko w sprawie ważności wyborów. Uchwała w tej sprawie ma być podjęta dziś w ciągu dnia. Prokurator generalny wnioskuje o uznanie wyborów za ważne. To stanowisko będzie aktualne tylko pod warunkiem przyjęcia jego innego wniosku. O jaki wniosek chodzi, to wyjaśniał nasz dziennikarz Tomasz Skory.
Ten pomysł jest dość dziwny. Adam Bodnar złożył w sądzie wniosek o uznanie wyborów za ważne, ale pod warunkiem wyłączenia ze sprawy oceny tego sędziów, którzy mają o tym orzekać. Mówiąc krótko, jego zgoda na ważne. Ważność wyborów zależy od tego, czy orzekający o tym sędziowie sami się ze sprawy wykluczą.
Gdyby Sąd Najwyższy nie przychylił się do wniosku prokuratora generalnego i nadal rozpoznawałaby tę kwestię Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, wówczas prokurator generalny oświadcza, że odstępuje od przedstawienia stanowiska w zakresie ważności wyborów.
Wyjaśniła rzeczniczka prokuratury Anna Adamiak. Adam Bodnar stawi się jutro na posiedzeniu sądu, ale unieważni dokumenty, które do niego dziś posłał. Decyzja w sprawie ważności wyborów jednak zapadnie.
Wczoraj zakończyło się półroczne przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Politycy z koalicji rządzącej i opozycji przedstawiają kompletnie różne oceny tej pracy. Swoje spostrzeżenia ma też nasza brukselska korespondentka. Zdaniem Katarzyny Szymańskiej-Borginą największym sukcesem polskiej prezydencji był nowatorski sposób komunikowania się rządu z eurourzędnikami.
Polskie władze sięgnęły po Polaków pracujących w unijnych instytucjach i wypożyczyły ich na 6 miesięcy do pracy w roli rzeczników. To był znakomity ruch, bo rzecznik ci znali od środka nie tylko politykę Unii i zawiłości unijnych instytucji, ale mieli także wiele kontaktów wśród polskich i zagranicznych dziennikarzy. Stworzyli tematyczne grupy na portalach społecznościowych, na których praktycznie w czasie rzeczywistym podawali informacje. Nie obawiali się nawet informować o sprawach niezwykle drażliwych, takich jak na przykład sankcje wobec Rosji, balansując między tym, co wolno powiedzieć, a tym, czego oczekują dziennikarze. Było to robione na najwyższym poziomie, którego nie pamiętam odkąd pracuję jako dziennikarka w Brukseli.
Analizowała Katarzyna Szymańska-Borginą. Więcej o podsumowaniu polskiej prezydencji przeczytacie w artykule naszej korespondentki na rmf24.pl. Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że nie zawrze układu handlowego z Japonią i nałoży wyższe cła na produkty z tego kraju ze względu na bariery w imporcie ryżu z USA. Trump ocenił, że jest to przykład tego, jak rozpieszczone są inne państwa w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Zasugerował, że zamiast negocjować układ handlowy z Tokio, prześle Japonii list, w którym wskaże cło, jakie będzie pobierane od produktów importowanych z Japonii. Warmińsko-mazurscy policjanci zatrzymali 7 obcokrajowców, którzy tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze na blik. Jako pierwszą ofiara padła mieszkanka Ełku, która straciła 130 tysięcy złotych.
Do mieszkanki miasta zadzwoniła osoba podająca się za policjantkę, a potem kolejna, która przedstawiła się jako pracownik banku. Kobieta została zmanipulowana do pilnego przelania pieniędzy na rzekomy bezpieczny rachunek. Została także nakłoniona do wzięcia pożyczki w banku. Zatrzymania miały miejsce w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu. W większości przypadków podejrzani przebywali w wynajętych mieszkaniach.
Mówił podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Wakacyjne fakty RMF FM.
Turyści chętniej wybierają krótsze, ale częstsze wyjazdy, rezygnując z długich urlopów na rzecz kilkudniowych wypadów. To zmusza właścicieli hoteli i pensjonatów do większej elastyczności, ale także wprowadza niepewność w planowaniu biznesu. Wynika z danych Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jak usłyszeliśmy od lokalnych przedsiębiorców, największym zainteresowaniem cieszą się weekendy, podczas gdy w pozostałe dni tygodnia rezerwacji na dziś jest mniej.
Początek sezonu, jak on wygląda?
No rezerwacje to ja bym powiedział, że tak za dużo w przód nie są, ale w weekendy mamy pełno, a w tygodniu jest zawsze są jeszcze wolne miejsca.
Tutaj jest co robić, niezależnie od pogody?
Mnie bardzo zachwyca to samo nasze położenie, widok na jezioro, tam widzi pan żaglówki, rowery wodne.
Jezioro Kłodno.
Chociaż niektórzy mówią Chłodno, ale ja mówię, że to jest jezioro Kłodno. Jest 5 jezior połączonych jakby w jednym poziomie. Te nasze jeziora tworzą to kółko radomskie, gdzie tam do Ostrzyc jest taka fajna pętla, ale to taka impreza na 3 dni.
Mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim Henryk Kostuch, właściciel kompleksu agroturystycznego w Chmielinie. teraz w faktach coś dla fanów piłki nożnej. Po 3 latach gry w lidze cypryjskiej Karol Struski wraca do polskiej ekstraklasy. Pomocnik, który ostatnio występował w Warisie Limassol, podpisał 4-letni kontrakt z Rakowem Częstochowa. Wraca jako o wiele bardziej doświadczony zawodnik, bo za Risem zdobył mistrzowski tytuł, wystąpił w europejskich pucharach, a także zadebiutował w reprezentacji Polski. Z nowym pomocnikiem Rakowa Częstochowa, między innymi o lidze polskiej i cypryjskiej, rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
No i jak pierwsze wrażenia z Częstochowy, bo rozumiem, że pogodowo ostatnio temperatura Cyprowi może odpowiadać, ale to różnic pewnie jest wiele.
Jeśli chodzi o pogodę, to dla mnie tutaj nie ma upałów i chyba nie będzie, więc do takiej pogody jestem jak najbardziej przystosowany, a co do innych spraw, no to na pewno pozytywne wrażenia. Myślę, że to jest ambitny klub, który pozwoli mi rozwijać się jako zawodnikowi.
Dlaczego zdecydowałeś się na powrót do Polski? Nie było zagranicznych ofert? Czy one nie były tak jasne, tak klarowne i nie przedstawiono ci takiego planu jak tutaj w Częstochowie?
Myślę, że Raków był najbardziej zdeterminowanym klubem, żeby mnie pozyskać i ta wizja moja w klubie i tego, jak klub wygląda, jak funkcjonuje, mnie po prostu przekonała. A drugą sprawą jest to, że Polska Liga jest naprawdę teraz mocna i też się rozwija.
Jak patrzysz na nią w porównaniu do Cypru, no to która liga mocniejsza?
Na ten moment Polska.
Dlaczego? No bo wiesz, my często mówimy, nie doceniamy tej naszej piłkarskiej ekstraklasy, więc dlatego jak tak z 3 lat za granicą na to patrzysz, to dlaczego?
No myślę, że intensywność jest dużo wyższa, ta liga jest też dużo bardziej rozpoznawalna, można powiedzieć, załóżmy na zachodzie Europy dużo łatwiej jest z polskiej ligi się przebić i też samo to, że polska liga weszła już do top 15 rankingu i 5 drużyn będzie reprezentować Polskę w pucharach, no to też świadczy, że ta liga nie jest taka słaba, jak większość osób myśli.
A jest lepsza niż 3 lata temu, jak ty wyjeżdżałeś?
Tak, jest. Zauważyłem to i właśnie też dlatego zdecydowałem się na taki ruch.
Mhm. Wspominasz o tym, że Raków był konkretny, a jak zadzwonili do ciebie za pierwszym razem, to co sobie pomyślałeś, że miałeś wtedy w planach, myślałeś o powrocie do Polski, czy to było tak dla ciebie trochę takie zaskakujące?
Brałem to pod uwagę, także to nie było dla mnie jakieś wielkie zaskoczenie, więc cieszę się na ten powrót i w momencie, gdy wyjeżdżałem z Polski, to myślę, że mało osób mnie kojarzyło, a poprzez ten wyjazd zbudowałem siebie jako zawodnika i jestem na pewno lepszym piłkarzem niż byłem wyjeżdżając z ekstraklasy, więc mam tu też coś do udowodnienia.
No i też na pewno bardziej doświadczonym, bo też regularna gra w europejskich pucharach na to wpłynęła. Myślisz, że to też był jeden z argumentów, albo nie wiem, jak rozmawiałeś już z trenerem Papszunem, to on też powiedział, że to jeden z argumentów, którym na ciebie liczy, no bo jednak taka regularna gra co 3 dni to trochę inna chyba przygoda niż takie granie raz w tygodniu.
No tak, no jeśli chodzi o taką regularną grę w pucharach, no to nie było aż tak regularnie, bo graliśmy tylko w jednym sezonie co 3 dni, a pozostałe sezony, no to była praktycznie tylko liga, więc jakiejś wielkiej regularności nie było, ale doświadczenie już jakieś zebrałem na większych, że tak powiem, stadionach i z większymi zespołami miałem okazję się mierzyć, więc to na pewno było dobrze zebrane, cenne doświadczenie.
A myślisz, że masz w Ekstraklasie coś do udowodnienia?
Myślę, że tak. Myślę, że przez to, że miałem już swój debiut w reprezentacji i zdołałem dojść do takiego poziomu, będąc w lidze cypryjskiej, to uważam, że teraz, kiedy więcej kamer, więcej oczu będzie skierowane też na mnie tutaj, to będzie dobra okazja, żeby się dobrze zaprezentować.
Mhm. A też będzie pewnie, no tak jak mówisz, to zainteresowanie w Polsce piłką, zakładam, jest dużo większe niż na Cyprze i samo zainteresowanie mediów, liczba kamer i osób mówiących o tym, jak gracie, jest dużo większe.
No tak. Cypryjska liga nie była jakoś dobrze opakowana z zewnątrz medialnie i tak dalej. Też był w ogóle problem, żeby jakieś bliskie mi osoby oglądały mecze, więc to było trudno dostępne. Dlatego też się cieszę, jak wygląda Ekstraklasa, jeśli chodzi o takie kwestie medialne, pozasportowe, bo to jest... generuje duże zasięgi w kraju.
Mhm. A jak sam wywołałeś trochę też ten temat, ja też go gdzieś z tyłu głowy oczywiście miałem, czyli reprezentację. Ten debiut też rozbudził trochę twój apetyt na kadrę i patrząc na to, co się dzieje, że wokół kadry jest ostatnio szum, wymiana selekcjonera i tak dalej, liczysz też, że nowy selekcjoner przez to, że grasz w Polsce, może będzie miał łatwiej ciebie dostrzec?
Myślę, że na pewno. Na pewno będzie to łatwiejsze i jeśli będę zawodnikiem, który gra regularnie i gra na dobrym poziomie, mam na myśli, że jeśli będę się wyróżniał, no to uważam, że ta możliwość grania w reprezentacji jest w moim zasięgu.
Mhm. A ta reprezentacja, ten debiut coś tobie dał tak po piłkarsku, po sportowemu? Bo zakładam, że to też jest dotknięcie czegoś trochę innego. No tam jednak jest inny schemat, wygląda to zupełnie inaczej i ta hierarchia też w kadrze, kiedy pewnie na nią patrzyłeś jako debiutant, też jest pewnie gdzieś inaczej poukładana.
Myślę, że poprzez to powołanie zrozumiałem, że nie ma takich teraz rzeczy, których mogę sobie nie wyobrazić i gdzieś tam odchodząc na Cypr, załóżmy, no to tak naprawdę nie spodziewałem się, że mogę dojść do takiego poziomu i to mi też dało taką motywację, że w sumie to nie jestem tak daleko, jeśli jak mi się wydawało i to właśnie do tego chcę dążyć, żeby poprzez regularne i dobre występy tutaj, żebym mógł się tam dostać.
A po tym debiucie, jak potem przychodził ten okres reprezentacyjny, to gdzieś bardziej zerkałeś w telefon, czy Michał Probierz nie dzwoni, czy była w tobie taka chęć raczej na spokojnie, czy raczej, że kurczę, no ostatnio znowu jestem w dobrej dyspozycji i być może znowu Michał Probierz zadzwoni.
To znaczy akurat po debiucie to był ciężki czas dla mnie, bo byłem kontuzjowany przez dłuższy czas, więc można powiedzieć, że nie spodziewałem się niczego na tamten moment i tak naprawdę nie liczyłem wtedy na coś takiego jak powołanie, bo wiedziałem, że byłem poza rytmem meczowym i nie było na to szans.
Mhm. Teraz Marek Paprzon na konferencji mówił, że dużo się po tobie spodziewa, tym bardziej w obliczu kontuzji też Koczerkina powinieneś być ważnym ogniwem tego Rakowa. Zakładam, że trener na konferencji nie mówi czegoś, czego tobie by nie powiedział wcześniej, czyli ty też się z tym liczysz i pewnie taką rozmowę z Markiem Paprzonem już też masz za sobą.
No tak, z trenerem rozmawiałem jeszcze przed podpisaniem kontraktu i uważam, że to całkiem normalne, że są wobec mnie oczekiwania i ja po prostu zrobię wszystko codzienną pracą i zaangażowaniem, żeby te oczekiwania spełniać.
Mówił Karol Struski w rozmowie z naszym dziennikarzem Wojciechem Marczykiem.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.